O, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie niepunktualnie, tradycyjnie, że tak powiem. Zła jest to tradycja, ale no, co zrobić? Szczęść Boże, raz jeszcze na sam początek pomodlimy się. Co mi tu Gucio przesuwał? Co to wariacisko to narobiło? Już to, no jesteście, dobra, witajcie. Czekajcie, bo sobie tutaj muszę... bo tu Gucio był z Mają i troszeczkę zrobili porządków swoich, że tak powiem, prowadzili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, módl się za nami. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie serdecznie. Raz jeszcze, bo tutaj coś mi... nie może być tak, że tu jest brudno, tu nie jest brudno. No, już wakacje podobno, tak się zaczynają, czy coś takiego się dzieje. Na świecie dzieją się wakacje. No właśnie. Macie już zaplanowane jakieś tak wyjazdy wakacyjne, jakieś takie sytuacje się w waszym życiu będą działy? Pewnie tak, nie? Ja tutaj troszkę na zwłokę gram, ponieważ muszę antyguciowe tutaj różne takie, wiecie, bo był wariat i troszeczkę tutaj nabroił. Męski Różaniec Kraków, witam serdecznie. Wakacje jeszcze nie zaplanowane. Niektórzy mają zaplanowane, inni nie mają. W każdym razie dzisiaj spotykamy się po raz przedostatni w tym sezonie, jeżeli chodzi o katechizm. Za tydzień będzie po raz ostatni, no bo to będzie ostatni tydzień czerwca, od lipca trochę to inaczej będzie wyglądało, a od września jeszcze inaczej, ale to będziemy się na bieżąco, że tak powiem, informować. Mamy, nie mamy, niektórzy mają. Hanower, witam, witam. Tak, dzisiaj po kolei będziemy, wracamy do tej kolejności, z jaką katechizm omawialiśmy do tej pory. Kilka, no 9 punktów dzisiaj dosłownie, bo później już się zaczyna rozdział dotyczący zapowiedzi Królestwa Bożego, znaków Królestwa Bożego, no to sobie to uruchomimy, że tak powiem, za tydzień i skończymy w ten sposób za tydzień kolejny podrozdział. Zaczniemy artykuł 4 wówczas, a skończymy bieżący artykuł 3. Ja od 10 sierpnia do 1 września. No to pięknie. Z Czech serdecznie pozdrawiam, Barbara. Witajcie serdecznie z Natalką. Dobrze, dzisiaj spokojne takie spotkanie. Myślę, że będzie, zresztą widzę, że już im tutaj bliżej wakacji, tym mniej tutaj w naszych live'ach osób jest i dobrze, bo są piękne dni, piękna pogoda, nie ma co siedzieć przy komputerze. O, ja mam ostatni lipiec i pierwszy, no tak, to właśnie słyszałem, sierpnia zaplanowany. Co tu jeszcze można powiedzieć? No możemy chyba już w sumie zaczynać. Jutro na kanale pojawi się materiał dotyczący tego, w jaki sposób w Piśmie Świętym jest rozumiany głód, bo widzę, że już problem, znowu kolejne pojawiają się tematy straszaki przez różnych i osoby świeckie, i osoby duchowne publikowane, tak zwane tematy straszaki, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym. Mam taki potężny słownik symboliki biblijnej i tu jest mnóstwo, no, większość tematów takich trudnych, takich tematów kluczowych omówiona i między innymi jest taki właśnie temat jak głód. Co głód znaczy w Piśmie Świętym, a czego głód w Piśmie Świętym nie znaczy? Co znaczy, czy w jaki sposób rozumieć głód, który się pojawia na świecie? Oczywiście wyłączając te wszystkie aspekty ekonomiczne, bo nie jest odkryciem, że w krajach trzeciego świata nastąpi głód ze względu na to, że Rosja no, skradła tysiące ton zboża i zablokowała generalnie też no, cały ruch związany ze zbożem, tak więc na pewno kraje trzeciego świata będą cierpiały głód. Natomiast w Europie to aż tak mocno się nie odbije, to wystarczy poczytać jakieś artykuły ekonomiczne, nie trzeba być żadnym teologiem, ani jakimś tam prorokiem, żeby teraz zapowiadać, że nastanie głód. Nie będzie jakiegoś specjalnego głodu w Europie, na świecie. Mówię na świecie w znaczeniu kraju tak zwanego świata trzeciego, choć Jan Paweł II bardzo, bardzo się denerwował, kiedy mówiono trzeci świat. W każdym razie no, tych miejsc ubogich, tam rzeczywiście głód będzie i to oni jak zawsze najbardziej będą cierpieli z powodu, że tak powiem, głupoty ludzi zachodu, czy właściwie bardziej ludzi północy, bo wiecie, że jeżeli chodzi o jakość ekonomiczną świata, to świat dzieli się na północ i południe. Północ jest bogata, Polska należy do północy, a południe jest świata biedne. I to jest ten dysonans między północą a południem, dlatego nie wolno, nie będzie żadnego wielkiego ucisku, wielki ucisk jest cały czas, znaczy jeżeli teraz, bo niektórzy mówią, już teraz jest wielki ucisk, no ciekawe, co mieli powiedzieć ludzie żyjący w czasie powstania warszawskiego, albo jeszcze wcześniej, sięgając ze samego początku, co mieli powiedzieć pierwsi chrześcijanie. Nie wiem, czy znacie, bo może nie znacie, prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Były najokrutniejszymi, najbrutalniejszymi prześladowaniami. Oni naprawdę uważali, że żyją w czasie wielkiego ucisku i mieli do tego stokrotnie większe prawo niż my. Myślę, że nam jest za dobrze po prostu i gdy nam się zabierze pewne zabawki, to już zaczynamy panikować, tracić nadzieję, wielki ucisk. Nie będzie żadnego wielkiego ucisku i nie mówię tego jako prorok, tylko jako człowiek nadziei, ponieważ kiedy czytamy Pismo Święte ze zrozumieniem teologicznym, a nie z własnymi wymysłami i domysłami, to wszystko staje się jaśniejsze właśnie w kontekście nadziei. To nie jest tak łatwo, żeby świat się skończył. To naprawdę jeszcze musi się mnóstwo świat stać, żeby świat się skończył. Co mieli powiedzieć ludzie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasie rewolucji francuskiej na przykład, co mieli powiedzieć mordowani duchowni we Francji. Dla nich to był czas wielkiego ucisku. Dla nich to był czas, kiedy nawet tydzień im zmieniono z 7-dniowego tygodnia na, zdaje się, 10-dniowy, gdzie 10 dnia zamiast tak zwanej niedzieli był dzień kultu rozumu. Można by tu bardzo długo analizować to wszystko. Generalnie Pismo Święte mówi troszkę inaczej na temat głodu, na temat wielkiego ucisku. Oczywiście temat wielkiego ucisku też sobie możemy przeanalizować i nie będę się wypowiadał, bo dzisiaj jest bardzo modne, żeby się wypowiadać na podstawie własnych intuicji, bo jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego tylko wtedy, kiedy trzymamy się Słowa Bożego i nauki Kościoła katolickiego, bo jeżeli ktoś czyni własne osobiste wymysły, domysły, no to jest prowadzony przez własne domysły, a nie przez Ducha Świętego, dlatego warto po prostu czytać komentarze biblijne. I dlatego jutro temat głodu pojawi się tutaj na kanale. Odczytam to wszystko, o czym mówi Biblia na temat głodu, jak głód należy rozumieć, jak, jeżeli chodzi o samą esencję tego przesłania dotyczącego tematu głodu, należy ten temat, że tak powiem, należy na ten temat reagować. Tak więc przede wszystkim chrześcijanin to jest człowiek nadziei. No to takie wprowadzenie. Mam pytanie, czy zna pan kanał Akademia Szczęśliwego Życia? Nie znam takiego kanału Akademia Szczęśliwego Życia. Boże, Akademia Szczęśliwego Życia. W czasie II wojny to ludzie mieli więcej wiary. O, właśnie, tutaj Robert bardzo trafnie to przeanalizował. Dzisiaj mamy myśl, właśnie, to jest chyba też kwestia naszej wiary, że tej wiary nam po prostu brakuje i no, zaczyna się coś dziać. Nie była pandemia, która tak naprawdę sprawdziła, ile jest w nas wiary, jeżeli chodzi o moc modlitwy, o moc sakramentów, o to, w jakim miejscu Kościoła się znajdujemy, to znaczy jak bardzo ważny, czy może mniej ważny jest dla nas Kościół, czy jak zabierze się nam Pana Boga i sakramenty, to czy potrafimy normalnie żyć, czy no, uświadamiamy sobie, że coś, że tak powiem, ważnego nam zabrano. Teraz młodzi to wyzywają za wiarę i posądzają o schizofrenię. No ja się jeszcze z tym nie spotkałem, ale być może niektórzy z was się z tym spotkali. Generalnie ludzie młodzi, z tego co tam kiedyś uczyłem w szkole, w liceum, no to generalnie ludzie młodzi wierzą w istnienie Boga. Ale z drugiej strony są kompletnie obojętni na Kościół, nie rozumieją Kościoła. Ale ludzie młodzi w większości uznają to, że Pan Bóg istnieje kiedy się z nimi naprawdę porozmawia tak osobiście, indywidualnie, to jest w nich bardzo dużo wiary w to, że Pan Bóg istnieje, ale po prostu nie mają doświadczenia obecności żywego Pana Boga między innymi w Kościele, są na to, no nie rozumieją, czym jest Kościół, są na to doświadczenie zamknięci. No generalnie no dużo by też tutaj trzeba było analizować. Witamy serdecznie, tak, ojca Nazara Lanko. Słuchajcie, tutaj od razu dopowiem, że ojciec Nazar Lanko otrzymał zadanie od swojego biskupa, a tym zadaniem jest założenie nowej parafii w Aleksandrii ukraińskiej, tak więc ojciec Nazar Lanko już nie jest w Odessie, ale jest właśnie w Aleksandrii, a zatem pamiętajmy szczególnie właśnie w modlitwie o ojcu Lanko i o parafii, którą tworzy. Marta pisze, trzeba być wdzięczny za wszystko dobre, co się posiada. Tak, myślę, że generalnie wdzięczność jest tym, co otwiera nas na Pana Boga, a lęk zawsze nas na Pana Boga zamyka. To znaczy ja nie kojarzę żadnej historii ze znajomych, czy w ogóle historii osób świętych, którzy nawrócili się na drodze lęku i strachu, na drodze beznadziei, na drodze wpędzania w taki właśnie popłoch, że oto już idzie wielki ucisk. Dobrze, niech idzie wielki ucisk. Znaczy dla mnie wielkim uciskiem jest to, kiedy wciąż muszę walczyć z tymi samymi grzechami, wciąż upadam. To jest ten właśnie wielki ucisk, który naprawdę mi wystarcza i moimi dniami ciemności są moje ciemności duchowe, ciemności moralne, z którymi się muszę zmagać. Naprawdę myślę, że nie potrzebujemy żadnych trzech dni ciemności, bo wystarczają nam nasze codzienne ciemności, z którymi bardzo często sami musimy walczyć, nie zrozumiani kompletnie przez innych. Myślę, że macie podobne doświadczenie, każde takie doświadczenie ma, że są takie sprawy z naszego życia duchowego, których po prostu nie jesteśmy w stanie nikomu opowiedzieć i z nikim się podzielić i mamy świadomość, że po prostu musimy się z niektórymi sprawami życia duchowego uporać sami. Tak jak bardzo indywidualna jest kwestia śmierci, bo przez śmierć każdy z nas będzie przechodził sam. Wiara to nie wszystko, najważniejsza jest przemiana życia. No właśnie, bo za wiarą musi zaufanie, czyli zawierzenie. Prawosławni nie będą zadowoleni, że im ludzi zabiera. Słuchajcie, ktoś tu pytał o telewizję Trwam. Niestety nie mogłem być, bo zapomniałem, że w tym czasie po prostu musiałem być w innym miejscu, tak więc w telewizji Trwam ostatecznie nie byłem. No bo zapomniałem, że po prostu no było to fizycznie niewykonalne. Dobra, słuchajcie, sięgamy sobie do katechizmu Kościoła katolickiego numer 531. Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi. Zobaczcie, już, bo tu jest, omawiamy teraz temat misteria ukrytego życia Jezusa. To jest to, o czym zaczęliśmy mówić. Ja nawet nie wiem, o czym będziemy dzisiaj mówić, nie sprawdzałem tego. A zobaczcie, jak to współgra z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Było to codzienne życie bez widocznej wielkości. Życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane prawu Bożemu, życie we wspólnocie. O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był poddany swoim rodzicom oraz że czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. My czasami szukamy, tak mi się wydaje, że niektórzy szukają jakiejś adrenaliny duchowej, jakichś wyjątkowych doświadczeń, właśnie jakichś takich skrajności, że albo będzie panował idealny pokój, gdzie po prostu już nie będzie żadnych wojen, żadnych kłótni nawet z sąsiadami, albo druga skrajność, że teraz nadejdzie jakiś wielki ucisk, który oczywiście nas wierzących, głęboko wierzących ocali, a tych niewierzących, teraz jak zdefiniować, kto jest w sercu wierzący, a kto niewierzący, skoro Pismo Święte mówi, że my nawet własnych serc nie znamy, tak więc czyichś serc nie możemy oceniać, a tych innych Pan Bóg teraz osądzi sprawiedliwie, no ale my katolicy nawróceni, prawda, jako ci wyjątkowi, będziemy ocaleni. No to nie jest takie wszystko łatwe i myślę, że w niebie się mocno zdziwimy, widząc tych, którzy tam trafili, a których życie na ziemi, przynajmniej takie zewnętrzne, nie wskazywało na to, że rzeczywiście do nieba pójdą. To jest właśnie ta cała tajemnica Bożego miłosierdzia, to znaczy trzeba być miłosiernym wobec bliźnich, a wobec samego trzeba być sprawiedliwym. To jest ta taka zasada, której warto się trzymać. I raz jeszcze to zdanie przeczytam z katechizmu. Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi. Naprawdę Jezus wie, co to znaczy głód, co to znaczy problemy ekonomiczne, co to znaczy problemy z mieszkaniem, bym powiedział problemy z kredytem. Myślę, że Jezus też to wie, chociaż nigdy pewnie, znaczy pewnie, na pewno kredytów takich samych w sobie nie spłacał. Maryja z Józefem też żadnego kredytu pewnie nie mieli, ale dokładnie wie, jaki niepokój w sercu człowieka rodzi się, kiedy ta strefa jego życia materialna po prostu jest doświadczana i jest pełna takiego lęku. Tak więc raz jeszcze, przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi. Czyli Jezus nie był odrealniony, już samo imię, którym przedstawił się Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem, wskazuje na to, że Bóg jest bardzo realny. To znaczy nie ma bardziej realnego bytu niż Bóg, prawda? Co tam jeszcze tu mogę rzec, spojrzeć, dopowiedzieć, wypowiedzieć, napowiedzieć, upowiedzieć, że tak powiem. Tak, tutaj dobrze. Dobrze tam. 532 numer. Przez poddanie swojej matce. Zobaczcie, Jezus był poddany swojej matce. Znowu tutaj kwestia posłuszeństwa. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Bóg był poddany kobiecie, stworzeniu Maryi, swojej matce. I swemu prawnemu ojcu Jezus doskonale wypełnia czwarte przykazanie. Poddanie to jest ziemskim obrazem jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Codzienne poddanie Jezusa Józefowi i Maryi zapowiadało i uprzedzało jego poddanie z Wielkiego Czwartku, gdzie Jezus wypowiedział słowa: nie moja wola. Posłuszeństwo Chrystusa w codzienności życia ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo Adama. Ktoś powie, no ten katechizm, taka teoria, no może i fajnie znasz taką teorię, ale generalnie tak jak kosinus i sinus nigdy się na sklepach, w sklepie, prawda, przy kasie w Biedronce nie przydadzą. No to teraz przekujmy sobie te słowa na codzienność. Chociażby to zdanie, posłuszeństwo Chrystusa w codzienności życia ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo Adama. To ni mniej, ni więcej oznacza, że każde nasze nieposłuszeństwo wprowadza nas na drogę Adama i Ewy. Wiemy, gdzie Adam i Ewa wylądowali, to znaczy musieli opuścić raj, zostali eksmitowani z nieba. Mówiąc krótko, nieposłuszeństwo zawsze oznacza dla nas eksmisję, że tak powiem, zejście z drogi do nieba. Posłuszeństwo zawsze oznacza kroczenie drogą do nieba, która jest często drogą krzyżową. I nie dlatego, że teraz mamy chodzić smutni jako cierpiętnicy, tylko po prostu, jeżeli mamy świadomość tego, że te wszystkie boleści, uciski, choroby, przykrości mają sens, tak jak sens miała droga krzyżowa Chrystusa, to wtedy też potrafimy je inaczej znosić. Ale to myślę, że każdy z Was dużo lepiej by się na ten temat wypowiedział. Dzień dobry, moje zamówienie będzie 28 czerwca. Jarek poprosił o numer zamówienia, bo tak to nie pamiętam tutaj po imionach. Czyli każde na przykład niewykonane polecenie od rodziców to grzech. Tak, oczywiście, że tak, ponieważ rodzice mają nad nami władzę, którą otrzymali od Boga, prawda? Posłuszeństwo w codzienności, wierne wypełnienie obowiązku stanu z przyjmowaniem wszystkiego, tak. Naprawdę nasza droga wiedzie przez zwykłość, szarość, codzienność. Raczej nikt z nas nie będzie miał wizji aniołów, jakichś demonów, prawda? Raczej nikt z nas nie zobaczy czterech jeźdźców apokalipsy, raczej nikt z nas nie zobaczy zstępującego z nieba Mojżesza, chociaż siostra Julia, bo tydzień temu, no w czwartek było Boże Ciało i jest tutaj na kanale takie świadectwo siostry Julii, która była świadkiem cudu w Sokółce. I jeżeli ktoś z Was oglądał albo zna szczegóły tego cudu, to jest ta siostra, która no, znalazła w szafce, czując jakiś piękny zapach chleba, znalazła w szafce właśnie ten oto kawałek hostii, na której już znajdował się, że tak powiem, materiał genetyczny samego Chrystusa, to znaczy kawałek mięśnia sercowego z grupą krwi AB. I siostra Julia, kiedy otworzyła szafkę, właśnie w czasie tego momentu, kiedy dział się ten cud w Sokółce, to zobaczyła Mojżesza, który schodził z nieba. Nie będę opowiadał. No siostra Julia miała taką wizję, ale gdybyście porozmawiali z siostrą Julią, to jest to tak przepokorna i tak przedobra i przekochana osoba, że no ją to właściwie, że jakby jej to taka wizja, no musiała się przytrafić, bo jest w niej dużo, tyle dobra i miłości, że to jakby jest oczywiste. Natomiast większość z nas raczej nie będzie po prostu miała takiego tego typu wizji, bo jak mówi numer 533, życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej zwyczajnych drogach życia. No widzicie, naprawdę nie planowałem dzisiaj tego wszystkiego, o czym mówimy. Zaczęliśmy od tego tematu dotyczącego wielkiego ucisku, głodu, prawda? Bo tak czasami nam się wydaje, że gdyby teraz Pan Jezus chociaż tak na chwilę się z nieba pokazał, wyjrzał za chmur i zobaczyliby go tak zwani ludzie niewierzący, to by się nawrócili. Nie nawróciliby się, bo Judasz też widział cuda Jezusa i się nie nawrócił. I żadne oświecenie sumień też nie spowoduje, że ktoś się nawróci. Bo nawrócenie nie jest jakby przykazem zewnętrznym, czymś, do czego się dochodzi na drodze jakiegoś strachu, lęku, że teraz oto Pan Bóg ukaże nam nasze grzechy i my się przestraszymy. Że tak powiem, Jezus Maria, za przeproszeniem, bo też nie wolno używać imienia Pana Boga. Ile ja nagrzeszyłem, to się szybko nawrócę. Takie zewnętrzne przekonanie nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą, która jest zaufaniem i zawierzeniem Bogu. Dlatego Jezus 90% swojego czasu przeżył w ukryciu, bo chce nam udowodnić. Ja też to niedawno dopiero odkryłem, że nasza droga do nieba wiedzie przez zwykłość, gdzie się kompletnie po ludzku nic nie dzieje, gdzie nic nie widać wyjątkowego, gdzie chodzimy do kościoła, przyjmujemy albo nie przyjmujemy, jak nie możemy, jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, komunię świętą, gdzie idziemy do spowiedzi, gdzie też nie słyszymy jakichś wyjątkowych prorockich słów na nasz temat, że czasami słyszymy te same nauki, te same grzechy powtarzamy. To jest po prostu domena życia ziemskiego. Dopiero w niebie będzie życie w pełni, prawda? Tam dopiero będzie życie w pełni. A do mnie Duch przyszedł i zawołał po imieniu, więc doświadczyłem. Wiktoria, to aha, coś tutaj, dyskusje, to już tu chyba nie nadrobię tego wszystkiego, o czym tutaj Państwo dyskutują, że tak powiem. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No właśnie. To jest to. I dobra, czytamy dalej. I teraz jest fragment z przemówienia papieża świętego Pawła VI. To przemówienie święty Paweł VI wygłosił 5 stycznia 1964 roku w Nazarecie. I teraz święty papież Paweł VI mówił: Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. Najpierw lekcja milczenia. I czasami lepiej naprawdę, i ja to wiem po sobie, bo po prostu jest mi ciężko czasami to wprowadzać w życie, czasami lepiej milczeć niż gadać bzdury. Bo Paweł VI pisze dalej: niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Dzisiaj wiele słów również ze strony ludzi Kościoła pada nieodpowiedzialnych, właśnie takich strasząco apokaliptyczno-katastroficznych, które naprawdę nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym. Nie wiem, czy ci ludzie nie czytali Pisma Świętego, czy na studiach po prostu, czy już zapomnieli, jak komentować, jak rozumieć Pismo Święte, czy może trzeba im wysłać chociażby taki słownik symboliki biblijnej. Możemy tutaj zrobić zrzutkę, prawda, na zrzutka.pl i do niektórych wyślemy takie słowniki osób świeckich czy duchownych, które, że tak powiem, po swojemu interpretują Pismo Święte. Może powinny zacząć czytać ze zrozumieniem Pismo Święte, ale ze zrozumieniem, które było kształtowane przez tradycję, które wynika również ze zrozumienia języka, w jakim Pismo Święte powstało. Bo głód, o którym sobie jutro będziemy mówić, w Piśmie Świętym bardzo często był związany z czym? Czy może był wynikiem czego? Tego, że ludzie nie okazywali posłuszeństwa Bogu, to znaczy Izraelitów spotykał głód, ponieważ byli nieposłuszni Bogu, a w Nowym Testamencie oznacza ten głód nieposłuszeństwo Kościołowi. Dzisiaj jest wielu kapłanów nieposłusznych Kościołowi i być może również oni na nas ten głód ściągają, oczywiście najpierw ja własnymi grzechami osobistymi, swoimi bzdurnymi wymysłami duchowymi, które czasami Pana Boga z pierwszego miejsca w moim życiu zrzucają. Najpierw ja zło sprowadzam na siebie i na Kościół, ale nieposłuszeństwo kapłanów, tak, należy rozumieć również głód, bo tak tłumaczą ten głód bibliści, sprowadza, jest nieposłuszeństwo kapłanów, jest, czy do, prowadzi do czego? Do głodu. Wynikiem nieposłuszeństwa Kościołowi jest głód. No. Jak pokonać pokusy? Zaraz do tego dojdziemy. Tu mamy wprowadzenie dotyczące życia ukrytego, ponieważ to właśnie w ukryciu cała nasza walka duchowa się dzieje. Bo posłuchajcie dalej, co pisał, co mówił Paweł VI. Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Przykład pracy. O Nazaret, domu syna, cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, jakże byśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich boskiego brata. I numer 534. Odnalezienie Jezusa w świątyni jest jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii o ukrytych latach Jezusa. No rzeczywiście, bo to jest jeden z niewielu szczegółów, które pojawiają się, które opisują to życie ukryte, czyli przed 30 rokiem życia Jezusa. Jezus pozwala tu dostrzec tajemnicę swego całkowitego poświęcenia się posłaniu wypływającemu z jej Bożego synostwa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Ojca mojego? Maryja i Józef nie rozumieli tych słów, ale przyjęli je w wierze, a Maryja chowa wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu i przez wszystkie lata, gdy Jezus pozostawał ukryty w milczeniu zwyczajnego życia. Tutaj może ktoś czeka właśnie, no a co o tych pokusach, już dawaj jakieś metody na walkę z pokusami. No tak trochę zostaliśmy przyzwyczajeni, że nam podawano metody, jak walczyć z pokusami. Nie ma metod, jeżeli chodzi o walkę z pokusami, takich, które, że tak powiem, byłyby uniwersalne. To znaczy jest jedna taka główna metoda podawana przez ojców Kościoła, że kiedy pojawia się pokusa, to uciekaj za nią. To znaczy zmieniaj myśli, nie wiem, wyjdź na zewnątrz, pobiegaj, cokolwiek, uciekaj przed pokusą, to nie jest tchórzostwo, tylko to jest unikanie uderzenia ze strony silniejszego, tak jak to powiedział Adam Nawałka, były trener reprezentacji Polski, że reprezentacji Polski nie stać na to, żeby się biła z najlepszymi. Wiemy, mamy na myśli tutaj ten przegrany mecz 6-1 z Belgią. Nas również nie stać, żebyśmy toczyli potyczki z szatanem, twarzą, że tak powiem, w twarz, ponieważ jesteśmy tylko ludzi, a szatan jest aniołem, oczywiście upadłym, jest demonem. Natomiast jest dużo inteligentniejszy od nas. I teraz to wszystko, o czym teraz mówimy, to jest przygotowanie do tego, w jaki sposób walczyć z pokusami. Będziemy potrafili unikać pokus, jeżeli po pierwsze, to co mówił Paweł VI, niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia. Milczenie oznacza pewne ukorzenie się, pewne zejście do pewnego poziomu upokorzenia, w cudzysłowie, takiego duchowego, takiego poziomu właśnie, o może nie upokorzenia, ale uniżenia. To uniżenie powoduje, że wchodzimy w taką rzeczywistość, w której jesteśmy niewidzialni dla szatana. Milczenie prowadzi do umiejętności słuchania, no bo kiedy jest cicho, potrafimy słuchać. Posłuszeństwo to jest pójście za słuchem, za tym, co słyszymy. Może czasami jest problem z tym posłuszeństwem, bo być może zamiast słuchać, to gadamy. I dlatego katechizm rzecze dalej. Misteria publicznego życia Jezusa. Chrzest Jezusa, czyli kolejne przygotowanie, jeżeli chodzi o walkę z pokusami, to jest korzystanie z tych darów, które otrzymaliśmy już w sakramencie Chrztu Świętego, czyli tak. Na początku publicznego życia Jezus przyjmuje chrzest od Jana w Jordanie. Jan głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Tłum grzeszników, celnicy i żołnierze, faryzeusze i sadyceusze oraz nierządnice przychodzi, aby być ochrzczonym przez Niego. Kto tu przychodzi? Dzisiaj myślę, że wielu by się obraziło, że oto do Jezusa przychodzą również nierządnice, ludzie grzeszni, ludzie, którzy byli uważani za zdemoralizowanych. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy wpuścili do kościoła właśnie takich ludzi, o których mówi Pismo Święte, czyli celnicy. No celnik to był ten, kto służył obcej władzy, no bo ściągał podatki dla okupanta, rzymskiego okupanta. No celnicy byli uważani po prostu za zdrajców. Myślę, że dzisiaj zdrajców byśmy do kościoła nie wpuścili. Dalej faryzeusze i sadyceusze, nierządnice. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy wpuścili do kościoła nierządnice, byśmy powiedzieli, ty się tu nie nadajesz, po co tu przychodzisz? No to właśnie do takich przychodził Jezus, nie? Tchórzostwo duchowe. O, to jest to właśnie, o czym mówimy. Tutaj ojciec Nazarlanko, cytując świętego Filipa Neri, to zdefiniował właśnie. To jest tak zwane tchórzostwo duchowe, prawda? Czyli unikanie pokus, to znaczy uciekaj przed pokusą, bo nie, jeżeli nie jesteś w stanie z tą pokusą sobie poradzić, to jedyna możliwość odwrócić się od niej, uciec, nie wiem, zapomnieć, zmienić myśl, cokolwiek, byleby tylko nie wejść w tę drogę, na tę drogę rozmyślania nad pokusą. Czy wiecie może, co chodzi na kanale w obronie mszy tyleńskiej, czy to dobry kanał? Nie polecam takich kanałów, nie polecam, bo no, msza tyleńska to jest też coś tak wyjątkowego, jak na przykład msza na stadionie ewangelizacyjna. Jedno i drugie jest skrajnością i msza trydencka nie jest tą mszą, która jest nam proponowana teraz przez parafię, ponieważ nikt z nas nie zna łaciny i nie bylibyśmy w stanie zrozumieć tego, co się na mszy trydenckiej dzieje. Dlatego pojawiły się języki ojczyste. Ktoś powie, no ale msza trydencka to nie chodzi o to, że po łacinie gadają, tylko że tyłem stoi do ludzi, czyli przodem do ołtarza kapłan. Tak, ale dzisiaj Kościół podaje nam taką formę mszy, jaką mamy w parafiach. Tak więc z jednej strony mamy skrajność, właśnie te msze wszystkie ewangelizacyjne na stadionach, które być może są dobre na początek, żeby ktoś, nie wiem, zwrócił uwagę na Pana Boga, ale ostatecznie to wydaje mi się, że one niczego dobrego nie wprowadzają, bo w parafiach i tak później nie ma tych mszy, prawda, głośnych, z jakimiś zespołami, jakimiś światłami. To znaczy, ja takie miałem doświadczenie z młodzieżą, kiedy jechałem z nimi na takie wydarzenie ewangelizacyjne, im się to podobało, a po dwóch tygodniach, kiedy ich pytałem, no i jak tam, oni mówią, no chodziłem do kościoła, ale w moim kościele nie ma takiej mszy, jak była na stadionie. No nie ma, no bo to jest msza taka, gdzie forma jest, no, jakby to nazwać, przeformiona, czy jak to powiedzieć, no forma po prostu góruje nad treścią i to jest. No nie wiem, jak, wiecie, o co chodzi, no właśnie. To chciałem, żebym, a UBAT w Niemczech, tak je preferują, UBAT w Niemczech, Niemcy, UBAT. Pisałem do Pana na wiadomość, Gmail mi skasowało. Aha, umacnianie Jezu, ile tu jest tego, słuchajcie, bo ja już tutaj nie nadążam. Co się dzieje? A dajcie jeszcze łapki w górę, właśnie dziękuję bardzo. Jezu, ufam Tobie, pomaga. No tak, bo to jest to, co nam proponował sam Chrystus w rozmowie ze świętą Faustyną i co nam proponuje również ojciec Dolindo Ruotolo. O, właśnie, zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko chorzy. I teraz dalej, numer 536. Chrzest Jezusa jest z jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem jego posłania, uwaga, cierpiącego sługi. Zawsze, kiedy będziemy mieli styczność z pokusami, będzie to oznaczało dla nas cierpienie, bo będzie się wiązało z rezygnacją z jakiejś przyjemności, z czegoś miłego, z czegoś fajnego. Kiedy zrezygnujemy z tej pokusy, możemy być pewni tego, że szatan będzie z nami łaził, będzie nam wmawiał, zobacz, co robiłeś, mogłeś mieć fajne, że tak powiem, przeżycia, doświadczenia, a teraz masz nudny czas, nic się nie dzieje, co żeś zrobił, prawda? A może jeszcze tę pokusę podejmij. Dalej, jest już barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, czyli w momencie chrztu uprzedza już chrzest swojej krwawej śmierci, przychodzi już wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, to znaczy poddaje się całkowicie woli swego Ojca. Jezus z miłości przyjmuje ten chrzest śmierci na odpuszczenie grzechów. Na to przyjęcie odpowiada głos Ojca, który upodobał sobie w Synu. Duch, którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi spocząć na Nim. Jezus będzie Jego źródłem dla całej ludzkości. Przy Jego chrzcie otworzyły się niebiosa, które zamknął grzech Adama. Wody zostają uświęcone przez wstąpienie Jezusa i Ducha. Jest to zapowiedź nowego stworzenia. Dużo tutaj metafor. Generalnie te wody chrztu są symbolem nowego życia, które daje nam Chrystus przez zmartwychwstanie. Pomagam już za piąty u nas w Hanowerze, tak jak preferują te trydenckie msze. Okej, powiem wam szczerze, ja też kiedyś byłem bardzo za mszami trydenckimi, ale bardzo mocno, że tak powiem, doświadczyłem, jakby to powiedzieć, żeby tam nikogo nie skrzywdzić, no takiego hejtu i nienawiści ze strony tak zwanych tradycjonalistów, którzy no z jednej strony, prawda, definiowali się jako ludzie uczestniczący w mszach trydenckich, prawda, którzy no tak bardzo cenili sobie głęboką wiarę, którzy no znali tradycję, a nie było w nich, przynajmniej ja tego nie doświadczyłem, a doświadczyłem czegoś zupełnie przeciwnego, nie było w nich zwykłej ludzkiej dobroci, a było mnóstwo osądzania, mnóstwo również nieuczciwości i już nie chcę podawać, o jakie portale mi na przykład tutaj chodzi, to znaczy bardziej w sumie nawet o prasę niż o portale internetowe, bo tych akurat to rzadko czytam, ale o pewną prasę, która się no, definiuje jako tradycjonalistyczna, a posługiwała się w niektórych artykułach po prostu jawnym kłamstwem. Dlatego no, uświadomiłem sobie, że można chodzić na mszę trydencką, a być dalej od Pana Boga niż ludzie, którzy na mszę nie chodzą. To nie jest wszystko takie proste. Dlatego święty Piotr mówi, że my nie znamy swoich serc i nie możemy nawet własnego serca ocenić, a co dopiero serce bliźniego. Dlatego nawrócenie trzeba zaczynać od samego siebie. Nie dajmy się wprowadzić, nie dajmy się wplątać w tę wojnę, która trwa między modernistami a tradycjonalistami. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, nie mylić z tradycją, bo Kościół jest oparty na tradycji, ale tradycjonalizm przeciwstawia tradycję Pismu Świętemu. I z drugiej strony są moderniści, którzy przeciwstawiają Pismo Święte tradycji. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, ani nie jest modernistyczny. Kościół jest katolicki. Nie dajmy się wciągnąć tę wojnę między tradycjonalistami a modernistami. To są dwie skrajności. I mówię, nie mylić tradycjonalistów z tradycją, bo Kościół katolicki stawia na Słowo Boże i na tradycję. To, co dla modernistów Słowo Boże jest wykorzystywane przeciwko tradycji i to, co dla niektórych tradycjonalistów, czyli tradycja jest wykorzystywana przeciwko Słowu Bożemu, którzy na przykład śmieją się, że o, Duch Święty działa na pewno, Duch Święty działa tylko na głupców i tak dalej, a z drugiej strony moderniści mówią, trzeba być wiernym swoim intuicjom, już nie będę mówił kto i jacy, ale słyszałem naprawdę takie na różnych wydarzeniach ewangelizacyjnych osób dość znanych, nawet osób duchownych, którzy mówili, trzeba być wiernym swojej intuicji, przez którą działa Duch Święty. Jakiej intuicji? Nie ma czegoś takiego jak intuicja. Pan Bóg, znaczy Duch Święty nie działa przez intuicję. Znaczy intuicja jest moim wymysłem, tym, co mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No. Duch Święty działa przede wszystkim przez Słowo Boże, przez sakramenty święte, przez milczenie, przez właśnie owo ukorzenie się przed Bogiem. Nie przez intuicję, że coś mi się wydaje i teraz podepnę pod to Ducha Świętego i stwierdzę, tak, no tak mi się wydaje. Mam takie przekonanie, że mi się dobrze wydaje, czyli działa przez to Duch Święty. To jest bardzo nieodpowiedzialne. Z jednej strony są ludzie, którzy szerzą objawienia prywatne i opierają się tylko na objawieniach prywatnych i odrzucają Pismo Święte. I z drugiej strony są na przykład ludzie, którzy bardzo mocno stoją na Piśmie Świętym, ale opierają się na jakichś własnych proroctwach, intuicjach, czyli też na swego rodzaju objawieniach prywatnych. Zobaczcie, nie wiem, czy dostrzegliście to, ale to są te dwie skrajności. Zarówno ci, którzy mówią, że Duch Święty teraz przez nich działa i tylko Duch Święty jest w stanie nas prowadzić i nawet Kościół i biskupi tam sobie mogą gadać, ale ja wiem lepiej. Oni opierają się na własnej intuicji, czyli na własnych jakichś objawieniach prywatnych, wizjach, proroctwach. To jest jedna skrajność i druga skrajność to są znowu te objawienia prywatne, które odrzucają Pismo Święte. Nie wiem, czy ja tu się dobrze wyraziłem, czy nie, w ogóle nawet nie miałem o tym mówić, ale tutaj... Tak, ale słuchajcie, no już dawno miałem o tym powiedzieć, nawet miałem gdzieś tam na Facebooku zrobić wpis taki, ale mówię, nie będę tego robił, bo znowu później będę musiał blokować jakieś numery. Dzisiaj ktoś do mnie dzwoni na przykład z tego samego numeru 18 razy pod rząd, nie z jakiegoś w ogóle dziwnego. Generalnie jest dużo złośliwości, złości, nienawiści wśród katolików, wobec katolików. Ta nasza wojna katolicko-katolicka jest cały czas, że tak powiem, na fali. Nie dajmy się wprowadzić w te wszystkie podziały, bo jak to dzisiaj zamieściłem taki wpis na Facebooku, święty Jan Chryzostom mówił, że dzielenie Kościoła jest dokładnie takim samym grzechem jak głoszenie herezji. No to tak właśnie, tak to wygląda. Na drugą muszę i przyjąć komunikat, czy to grzech, czy dzielą na cztery. Nie wiem, o co chodzi, ale tak odpowiem, jeżeli chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej, to jeżeli chcemy przyjąć drugi raz tego samego dnia Komunię Świętą, to musimy być na całej mszy świętej, to znaczy nie możemy się po prostu spóźnić na tę mszę świętą, musimy być na całej mszy świętej, żeby przyjąć drugi raz tego samego dnia Komunię Świętą. No. I dalej czytamy ostatni punkt i zaraz będzie podpunkt Kuszenie Jezusa, numer 537. Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Powinien on wejść w tę tajemnicę, uwaga, uwaga, to co mówiliśmy, pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z wody i ducha, aby w Synu stać się umiłowanym Synem Ojca i wkroczyć w nowe życie. Tylko wtedy będziemy otwarci na Ducha Świętego, kiedy przejdziemy tę drogę, o której mówi katechizm i tę drogę, którą nam pokazał Jezus Chrystus. Jezus wchodzi do wód Jordanu i my też pokornie musimy, no bo jak wchodzimy do wody, rozumiem, to opuszczamy głowę, żeby woda po nas spłynęła. Tak jest zresztą też na uroczystych błogosławieństwach kończących Eucharystię, kiedy kapłan mówi, pochylcie swoje głowy. To jest właśnie ten znak, że błogosławieństwo ma po nas spłynąć od naszego rozumu przez nasze serce na nasze całe życie. Musimy tak jak Chrystus wejść razem z Nim, nie samemu, bo jak samemu wejdziemy do wód Jordanu, te wody Jordanu nas porwą, że tak powiem. A ciekawe jest to, że wody Jordanu to jest ten moment, Jordan, rzeka Jordan to jest ten moment geograficzny, do którego doszedł naród wybrany, to znaczy Mojżesz, który nie wszedł do ziemi obiecanej, zmarł, ale rzeka Jordan łączy Stary Testament z Nowym Testamentem również w znaczeniu nie tylko symbolicznym, ale też geograficznym. I te wody Jordanu są czymś decydującym, co powoduje, że albo otwieramy się na Ducha Świętego, albo otwieramy się na ducha własnych intuicji, że tak powiem, i wymysłów. Czyli tak jak Jezus wchodzimy do wód Jordanu, czyli schylamy głowy, żeby dokonać pokornego uniżenia i skruchy i żeby wyjść z Jezusem z tych wód Jordanu, aby, bo woda daje życie, odrodzić się, aby obmyć się w wodach ducha i właśnie przez pokorę i przez uniżenie może dopiero zacząć działać w nas Duch Święty. Dlatego ja na przykład nigdy nie wypowiem takich słów, chyba że mi się w głowie poprzewraca, to proszę mi od razu upomnieć. Nigdy nie wypowiem takich słów, że oto teraz Duch Święty mi coś powiedział bardzo ważnego i chcę wam przekazać. Nie. Wiem, że tak się czasami mówi i ludzie w jakichś wspólnotach tak mówią. Ja jakby nie mam takiej odwagi, a może jestem jakiś ograniczony, że tak powiem, duchowo i umysłowo, ale nigdy nie będę miał, znaczy nigdy nie wezmę na siebie takiej odpowiedzialności, że oto powiem jasno i tak wprost, Duch Święty mi coś powiedział i chcę wam to przekazać. Ja przepraszam bardzo, na to nie liczcie, że ja będę mówił, czy Duch Święty mówi przeze mnie, czy nie mówi, czy Duch Święty coś chce, żebym ja wam przekazał. Każdy z nas musi doświadczyć Ducha Świętego. Zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że nasze intuicje, nasze własne widzimisię weźmie górę nad Duchem Świętym. Proszę mi od razu kiedyś upomnieć, jeżeli będę tutaj głosił jakieś takie teorie, mówiąc, Duch Święty mi coś powiedział i teraz chcę wam bardzo to przekazać, bo Duch Święty kazał mi coś, o czymś wam powiedzieć. Proszę mnie od razu upominać i proszę mnie od razu tutaj, że tak powiem, sprowadzać do pionu, bo przecież no, razem zmierzamy do nieba i po to jest nam dana wspólnota Kościoła, żebyśmy się też wzajemnie, jeżeli chodzi o naszą wiarę, weryfikowali. Tak więc ja też wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie wasze słowa, jakie się pojawiają, bo też się od was po prostu tutaj wiary uczę. Natomiast ja nie jestem z tych, którzy będą teraz głosili jakąś moc ducha, którzy będą wychodzili, prawda, z megafonem i mówili, Duch Święty, prawda, chcę, żebym wam powiedział, czy Duch Święty już wszystko powiedział w Piśmie Świętym, wystarczy czytać Pismo Święte i też nie doszukiwać się jakichś wyjątkowych wydarzeń. To jest świetnie jest opisany ten fragment symbolicznie, jak podchodzić do tego fragmentu chrztu Jezusa, że schodzimy do wód Jordanu właśnie w uniżeniu, w pokorze, aby nas wody Jordanu obmyły, ale schodzimy do tych wód z Jezusem i wychodzimy z Jezusem już obmyci, odrodzeni w Duchu Świętym. I tu mamy takie dwa cytaty ze świętego Grzegorza z Nazianzu, który rzecze tak. mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z Nim zmartwychwstać. Stąpmy z Nim, abyśmy z Nim zostali wyniesieni. Wznieśmy się z Nim w górę, abyśmy z Nim dostąpili chwały. I fragment jeszcze wypowiedzi świętego Hilarego z Poitiers. Wszystko, co dokonało się w Chrystusie, pozwala nam poznać, że po Jego kąpieli w wodzie Duch Święty z nieba unosi się nad nami, a przybrani przez głos Ojca stajemy się synami Bożymi. Kiedy możemy być pewni, że działa w nas Duch Święty? Kiedy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, wtedy rzeczywiście możemy być pewni, że działa w nas Duch Święty. Duch Święty nigdy nie będzie nam, nigdy nie będzie nas stawiał w miejscu Pana Boga, czy tak jak niektóre objawienia fałszywe brzmią w ten sposób, że oto Pan Duch Święty mówi, ty jesteś kimś wyjątkowym i jako człowiek wyjątkowy teraz nawrócisz całą ludzkość, to nawet prorocy takich słów o sobie nie słyszeli. Prorocy raczej byli tak w takich konkretnych zadaniach wykorzystywani, jeżeli tak można to określić, przez Pana Boga. Warto też tych proroków poczytać, ale to też nie mamy na wszystko czasu. Co tam jeszcze tu? No, poznaj karmelitów bosych, Bóg zapłać serdecznie. Czyli jeśli mamy jakąś tam wiedzę katolicką dzięki własnemu nawróceniu, a spotkamy osobę niewierzącą, która zadaje pytania z ciekawości, to czy można to im dodać? To wtedy w takiej indywidualnej rozmowie tak, można się oczywiście takim przykładem podzielić, ale wydaje mi się, że nie można, znaczy nie wiem, czy można, czy to też trzeba by do swojego spowiednika pójść, ale nawet te świadectwa nawrócenia, bo już też zauważyłem, że na przykład wspólnota ojca Daniela, która już jest wspólnotą heretycką i sekciarską, no tak poszli w takim kierunku i sami wybrali ten kierunek. No bo żadna wspólnota, która narodziła się w nieposłuszeństwie, nie była wspólnotą nigdy świętą. Zawsze po prostu no gdzieś tam przestawała po jakimś czasie istnieć. Natomiast ci ludzie mówią, ale nieprawda, ojciec Daniel jest świętym człowiekiem, bo ta wspólnota doprowadziła do nawrócenia wielu ludzi. Nawrócenie nie jest wcale dowodem na to, czy ta wspólnota przynosi owoce Ducha Świętego, czy nie. Jakość duchową wspólnoty można sprawdzić z codziennego życia jej członków, czyli nie z takiego jednorazowego nawrócenia, bo nawrócenie to jest tylko początek drogi. I to właśnie to, o co pytał Robert. Warto się dzielić swoim doświadczeniem nawrócenia, doświadczeniem na przykład rozumienia słów Pisma Świętego w takich indywidualnych rozmowach. Natomiast no też trzeba jakby trochę się wstrzymywać, żeby mówić, znaczy nie, możecie robić jak tam chcecie, ale ja na przykład nigdy nie będę ogłaszał siebie jako tego, przez którego teraz przemawia Duch Święty. To zweryfikuje, czy kanał Moc Słabości był prowadzony przez Ducha Świętego, czy nie. To niestety tego dowiemy się dopiero po śmierci, czy ten, czy inny kapłan, biskup, papież, czy właśnie kanał YouTube'owy prowadził do Boga, czy prowadził do szatana. Tego dowiemy się dopiero po śmierci w sposób pewny. No tak to jest. Dlaczego? Bo Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność i Pan Bóg nie będzie nikogo, niestety, znaczy może stety, nawet nie będzie zmuszał do tego, żeby poszedł do nieba. Walczę z pokusami 3 razy P. Pokora, post, pokuta. O, pięknie. Pokora, post, pokuta. No i widzicie, i to są pewne takie metody, które może każdy z nas wypracować. Najważniejsze mieć żywą relację z Bogiem. Tej EK podpowiada, bardzo mocno doświadczyłam obecności Ducha Świętego podczas modlitwy na różańcu. A co z Marcinem Zielińskim, mocni w duchu, hurtowo głoszą, kogo Bóg uzdrawia, na przykład kobieta, blondynka, mężczyzna. To trzeba wtedy, po pierwsze, ci ludzie muszą, znaczy Marcin Zieliński akurat jest tym człowiekiem, który gromadzi dowody medyczne na temat uzdrowień. Tak więc jakby ktoś tam chciał, to można napisać do Marcina Zielińskiego i on podeśle dowody medyczne różnego rodzaju uzdrowień. Natomiast moje zdanie jest takie, że w ogóle w naszym życiu nie chodzi o to, żeby doświadczać cudów i uzdrowień. Znaczy nie wiem, może to jakiś taki jestem wycofany, może jakiś taki jestem, nie wiem, jak to się mówi, mało ciekawy, jakiś nudny. Ja bym generalnie w ogóle nie szukał jakichkolwiek uzdrowień cielesnych z prostego powodu. Nasza natura jest skażona grzechem i zawsze cierpienia, jakieś choroby będą się zdarzały. Oczywiście ktoś może doświadczyć uzdrowienia, przecież są sanktuaria chociażby jasnogórskie, gdzie wisi mnóstwo dowodów, właśnie jakieś tam laski powieszone, jakieś wózki inwalidzkie odstawione. dowody tego, że ludzie odzyskali zdrowie, ale to jakby w ogóle nie, w ogóle to nie wiem, czy nie, nie wiem, czy to jest w pierwszej dziesiątce takich priorytetów duchowych naszego życia duchowego. Generalnie jak się zdarzy uzdrowienie cielesne, fajnie, trzeba za to dziękować Panu Bogu, ale trzeba też mieć dowody medyczne. Tak więc dlaczego? No bo jest to uzdrowienie, czyli coś wyjątkowego. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, albo nie, bo już będzie afera, ale jest pewien kapłan, który mówi o tym i on no jest zawieszony, bo okazał nieposłuszeństwo Kościołowi, który no, tak się przedstawia, że właśnie otrzymał stygmaty. To znaczy święty ojciec Pio, bo ten kapłan jest porównywany do współczesnego świętego ojca Pio, te stygmaty, które otrzymał, po pierwsze zakrywał, w ogóle niechętnie o nich rozmawiał, niechętnie je pokazywał, a po drugie był otwarty na różnego rodzaju badania, komisje medyczne. Jeżeli chcemy uznać prawdziwość jakiegoś uzdrowienia, czy na przykład stygmatów, no to musi to zbadać komisja lekarska i tyle po prostu. Jeżeli nie zbada go komisja lekarska, ktoś powie, ale nie, ja nie będę się poddawał komisji lekarskiej, bo to Duch Święty mnie uzdrowił, czy Duch Święty dał mi stygmaty i to wystarczy. No to skoro nie jesteś otwarty na weryfikację racjonalną, a pamiętajmy, że Pan Bóg dał nam i wiarę, i rozum, no to znaczy, że coś tam po prostu jest nie tak, jakiegoś nie wiem, czy mogę to nazwać demonicznego. No, wiecie, o co chodzi. Ostatnio w Radiu Maria włoskim Padre Livio mówi wyraźnie w konferencji o modernizmie jako głównym problemie, który aktualnie niszczy Kościół. No, ten modernizm w Kościele to już trwa od tak naprawdę rewolucji francuskiej, zapoczątkowany przez rewolucję francuską, przez słynne cogito ergo sum Kartezjusza. Myślę, więc jestem ta zmiana porządku, odrzucenie metafizyki, zmiana porządku, że oto moje myślenie jest przed rzeczywistością, no to już takie tematy powiedzmy szczegółowe. Generalnie największym zagrożeniem dla nas największym zagrożeniem dla naszego zbawienia, na naszej drodze do nieba nie jest modernizm, tylko jest mój grzech. Bo cały Kościół może przejść przez modernizm, że tak powiem, może zostać zniszczony przez modernizm, ale jeżeli ja nie będę trwał w grzechu, to ten Kościół nawet pełen modernizmu, a Chrystus powiedział, że bramy piekielne go nigdy nie przezwyciężą, czyli Kościół no, zawsze będzie istniał jako zwycięski, to również w Kościele modernistycznym, jeżeli ja będę człowiekiem, który będzie odrzucał grzech, również mogę dojść do nieba, bo to są pewne rzeczywistości zewnętrzne, modernizm. Chrystus powiedział, że nieczystość nie rodzi się z zewnątrz, ale w naszym sercu. Głównym zagrożeniem dla człowieka, każdego z nas, bo mówimy o naszej drodze do nieba, jest mój osobisty grzech. Dlatego szatan będzie robił wszystko, żeby naszą uwagę odwrócić od osobistych grzechów, żeby naszą uwagę odwrócić między innymi od pokus, które są tak naprawdę, jak to się mówi, spersonalizowane wobec każdego z nas. Szatan widzi, jakie mamy słabości, kruchości i personalizuje pokusy, dostosowuje do naszych słabości, żebyśmy łatwiej im ulegali. Dlatego o tym mówię, bo teraz mamy kolejne punkty dotyczące już konkretnie pokus, kuszenie Jezusa, numer 538. Ewangelie mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana. Duch wyprowadził go na pustynię. Jezus pozostaje tam przez 40 dni poszcząc. Żyje wśród dzikich zwierząt, a aniołowie mu usługują. Na końcu tego czasu trzykrotnie kusi go szatan, usiłując wystawić na próbę jego synowską postawę wobec Boga. I teraz Jezus odpiera te ataki, które jakby streszczają w sobie pokusy Adama w raju i Izraela na pustyni, a diabeł oddala się od niego do czasu. Tu jest trzy przynajmniej takie punkty bardzo ważne. Pierwsza sprawa, zawsze szatan, kiedy będzie nas kusił, będzie się odwoływał do tego czasu, który pojawił się przed pokusą. To znaczy pokusa na nas silniej będzie oddziaływała, jeżeli nasze życie przed pokusą było dalekie od Pana Boga, to znaczy jeszcze łatwiej, jeszcze wyraźniej to definiując, człowiek, który jest daleka od Pana Boga, szybciej ulegnie pokusie, to znaczy to, co teraz się ze mną dzieje, ten czas pokoju, o którym sobie dzisiaj mówiliśmy rano na różańcu, gdzie rozważaliśmy słowa świętego Franciszka Salezego, który mówił w czasie pokoju, czyli wtedy, kiedy nie jesteś kuszony, już się przygotowujesz na pokusy, które cię spotkają. Jeżeli w czasie, kiedy nie jesteś kuszony, jesteś blisko Pana Boga, jak pokusy spadną, to masz lepszy start do walki z nimi. I dalej jest mowa, bo wzorujemy się na Chrystusie, który walczył, który pokazuje nam, jak walczyć z pokusami. Dalej jest mowa o tym, Maja, nie tędy, bo tu przewrócisz, że Chrystus jest kuszony, żeby odrzucić swoją synowską postawę względem kogo? Względem Ojca. Czyli tu jest kwestia mojej relacji do Pana Boga. Szatan będzie mówił, słuchaj, poradzisz sobie sam, taka krótka pokusa, daj spokój, zapomnij, nic się nie stanie. I kolejna kwestia, te pokusy, których doświadczył szatan był autorem tych pokus, których doświadczył Chrystus, streszczają wszystkie pokusy, jakich doświadczył Adam w raju i Izrael na pustyni. Głównym mianownikiem pokus, które były związane z Adamem i z Izraelem, było nieposłuszeństwo. Grzech pierworodny jest wynikiem nieposłuszeństwa. Izraelici buntują się przeciwko Mojżeszowi, kiedy ten na przykład idzie na górę Synaj i przebywa tam 40 dni, 40 nocy, czyli bardzo długo, to jest ponad miesiąc, nie ma go z nimi. I to jest laba impreza, prawda, że tak powiem, tam się dzieje. Stwierdzają, że pewnie Mojżesz ich wystawił, że już nie wróci. A kiedy wraca, nie są już mu posłuszni i niestety spotyka ich śmierć. To znaczy nieposłuszeństwo zawsze prowadzi do śmierci duchowej. Tu nie chodzi o to, że szatan nas zabije na drodze nieposłuszeństwa, tylko będzie w nas zabijał życie Boże. Główną pokusą, która jest fundamentem wszelkich innych pokus, jest odrzucanie głosu Bożego, nieposłuszeństwo, brak posłuchu, słuchania Słowa Bożego. W jaki sposób walczyć z taką pokusą? Skoro głównym zagrożeniem jest brak słuchania Słowa Bożego, no to na to lekarstwem jest słuchanie Słowa Bożego. I to są jakby naprawdę bardzo proste rzeczy, tu nie trzeba wyglądać jakichś katastroficznych wizji, czterech jeźdźców, głodu, apokalipsy. No. I dalej czytajmy. Numer 539. Ewangeliści wskazują na zbawcze znaczenie tego tajemniczego wydarzenia, czyli kuszenia Jezusa. Jezus jest nowym Adamem. Maja, idziesz tu, czy gdzie idziesz? Bo tu też jesteś niepoważna jakaś. No. Czekajcie, bo znowu przechodzi. Po co to się kręci, tak? Szło i przyszło znowu. Ale to, kobito, no jesteś na wizji, ileś tam tysięcy ludzi ogląda. Ty. Jezus doskonale wypełnia powołanie Izraela w przeciwieństwie do tych, którzy prowokowali niegdyś Boga przez 40 lat na pustyni. Nie wódź nas na pokuszenie. Wystawianie Pana Boga, że tak powiem, na próbę. Na przykład czegoś nie zrobił, Pan Bóg mnie ocali. Dostałeś rozum, żeby się zabezpieczyć przed tym czy przed innym. Pan Bóg cię nie uratuje, jeżeli ty tego nie będziesz chciał również rozumowo, jeżeli nie podejmiesz jakichś działań ludzkich. Przykładowo ktoś powie, ja się nie będę leczył, bo Pan Bóg mnie wyleczy. No gdyby tak było, to nie byłoby w ogóle aptek i Pan Bóg, że tak powiem, zrobiłby wszystko, żeby apteki nie istniały, no bo można się tylko i wyłącznie leczyć, prawda, wiarą. Tak nie jest. Mamy wiarę i rozum. Pan Bóg naprawdę kocha ludzki rozum, bo sam go stworzył. Pan Bóg jest mądrością i za pomocą rozumu Chrystusa poznajemy jako prawdę i za pomocą rozumu będziemy go poznawali w niebie. To nie jest tak, że teraz w niebie po prostu będziemy czystą wiarą, że tak powiem, duchową wiarą i w ogóle rozum nam nie będzie potrzebny. Prawda zawsze związana jest z rozumem, z poznawaniem racjonalnym. Wiara jest racjonalna, co nie oznacza, że jest w pełni ogarnięcia przez rozum, bo encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio mówi wyraźnie, tam gdzie nie sięga rozum, tam jest wiara, która jest przedłużeniem rozumu, Fides et Ratio, dokładnie. A zatem główna pokusa Izraelitów było prowokowanie Pana Boga, kiedy szli przez pustynię przez 40 lat. A ja czegoś nie zrobię, Pan Bóg mnie ocali. Nie, Pan Bóg cię nie ocali, bo dał ci rozum, żebyś skorzystał z tej czy z innej metody. Jeżeli nie chcesz, no to znaczy, że po pierwsze grzeszysz, bo uważasz, że rozum jest mniej potrzebny niż wiara. To jest grzech pychy, bo rozum pochodzi od Pana Boga, a wszelkie działania szatana są nieracjonalne. W ogóle zło jest nieracjonalne, bo co racjonalnego może być w tym, że człowiek staje się mordercą i morduje niewinnych. To któryś z biskupów to bardzo ciekawie rozważał, że zło, wojna, różnego rodzaju takie akty agresji są wewnętrznie sprzeczne. Bo jak uzasadnić to, że morderca zaczyna mordować niewinne osoby? Jak to racjonalnie uzasadnić? Dlatego Jan Paweł II mówił o tak zwanym mysterium inquitatis, tajemnicy cierpienia. Cierpienie jest tajemnicą, czyli nie poznamy tego, czym jest, znaczy po co jest cierpienie. Ktoś będzie nas pytał, wyjaśni, po co jest cierpienie. Nie, nie wyjaśnimy, czy, po co jest cierpienie. Nie wyjaśnimy tego. No, nie wyjaśnimy. Dokładnie tutaj. Tak, Eucharystia oczywiście, że jest najważniejsza. Co zrobić z figurką Matki Maryi, która mi się rozbiła, nie mam sumienia na śmietnik wyrzucić? No, trzeba by ją albo spalić, że tak powiem, przetopić, bo rzeczy materialne poświęcone trzeba spalić w ogniu. No albo tak jak mi się gdzieś tam stłukł święty Józef, to po prostu no, stoi na szafce potłuczony i chłop tak będzie stał do końca świata, nie? Aż tutaj ogień apokaliptyczny, że tak powiem, nie ten, nie przerobi na popiół, no. Maja, to się wyspało. Dobra, i dalej. W tym Jezus jest zwycięzcą diabła. Związał mocarza, aby odebrać mu jego zdobycz. Zwycięstwo Jezusa nad kusicielem na pustyni uprzedza zwycięstwo męki, w której Jezus okazał najważniejsze, uwaga, posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. Gdyby nie to, że Jezus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, śmierć nie zostałaby pokonana. To tylko na drodze posłuszeństwa, no, dokładnie ślepego posłuszeństwa. Jezus był ślepo posłuszny swojemu Ojcu, który powiedział tak, synu, zostanie zabity na krzyżu w sposób, jako ktoś niewinny, zostanie zabity w sposób niesprawiedliwy, można powiedzieć w sposób nieuczciwy, przez ludzi, których powinna spotkać sprawiedliwość. Często będzie tak, że jedyną drogą, aby się uporać z pokusami, będzie okazanie, uwaga, teraz tutaj nie będzie to moje przejęzyczenie, ślepego posłuszeństwa Słowu Bożemu i Kościołowi. Dlaczego? Ponieważ myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami. No chyba, że chcemy po swojemu kombinować i samemu decydować, kiedy Pan Bóg mnie prowadzi, a kiedy Pan Bóg mnie nie prowadzi. Często jest tak, że Pan Bóg nas najszybciej prowadzi wtedy, kiedy w ogóle nie czujemy tego prowadzenia, kiedy nam się wydaje, że nasze życie jest zwykłe, gdzie nie jeździmy na żadne rekolekcje, na jakieś fora ewangelizacyjne, w takiej zwykłości, codzienności, w wierności, w codzienności Panu Bogu i Kościołowi, Pan Bóg najszybciej nas prowadzi do nieba. Dlaczego? Prosta sprawa. Ponieważ wtedy w sposób nawet taki nieświadomy, żyjąc w stanie łaski uświęcającej, zdajemy się na działanie Pana Boga, który jest po prostu ukryty. A zatem raz jeszcze, zwycięstwo Jezusa nad kusicielem na pustyni uprzedza zwycięstwo męki, w której Jezus okazał najwyższe posłuszeństwo swojej synowskiej miłości do Ojca. I numer 540. Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje mu szatan i co ludzie pragną mu przypisać. Dlatego właśnie Chrystus zwyciężył kusiciela dla nas. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, jak to mówi list do Hebrajczyków, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Kościół co roku przez 40 dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni. Jezus również, jak to mówi list do Hebrajczyków, jest w stanie współczuć naszym słabościom, bo został również doświadczony przez tę tajemnicę cierpienia, która realizowała się przez posłuszeństwo aż do śmierci. Kiedy ludzie zabierają się do służby Bożej, powinni przygotować się na to, że jeżeli z całego serca będą służyli Bogu, żeby mu się podobać, wtedy Bóg będzie ich doświadczał przez różne utrapienia. No właśnie, no to my to wszystko wiecie, my to tylko tak spotykamy, żeby podsumować, że tak powiem. Tu pasuje historia z Abramem, nie własnym pomysłem, ale czekając na kierownictwo Boga przez posłuszeństwo i cierpliwość. Przypomniało mi się zdanie z modlitwy brewiarzowej z jednego z hymnów, że dopuszczona pokusa moc odbiera rozumowi. O, ciekawe to jest. Dopuszczona pokusa moc odbiera rozumowi. Widzicie, to jest To jest bardzo ciekawe. Gdybyśmy, bo to też jest ten, to jest konsekwencja grzechu pierworodnego, że nasz rozum może stracić moc i przestać widzieć prawdę, przestać widzieć Pana Boga. Niebo będzie polegało między innymi również i na tym, że będziemy Pana Boga poznawali jako prawdę za pomocą naszego rozumu. To nie jest tak, że w niebie, prawda, już rozum nam nie będzie potrzebny. No to właśnie w niebie w sposób szczególny będzie nam potrzebny rozum, a w niebie wiara nam nie będzie potrzebna. W niebie wiara już nam potrzebna nie będzie z prostego powodu, bo w niebie będziemy widzieli tego, w którego wierzyliśmy i już nie będziemy musieli w niego wierzyć. Będzie nam tam potrzebny w sposób szczególny rozum, żeby Pana Boga jako prawdę poznawać. Na ziemi jest nam potrzebna wiara i rozum, jako dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się do poznawania prawdy. Jak tutaj rzekł ojciec Nazar Lanko, 30 lat Jezus żył w ukryciu i 3 lata w działalności, 30 na 3 i teraz w Najświętszym Sakramencie znów w ukryciu. O, widzicie, tutaj ojciec Nazar Lanko jako kapłan ma te szczególne dary Ducha Świętego, dar takiego oświecenia szczególnego, że właśnie ojciec Nazar Lanko nas poprowadził nasze te rozważania dalej, że oto to ukrycie Jezusa również realizuje się we współczesności, w życiu Kościoła obecnie, obecnego Kościoła, w którym my uczestniczymy. Jezus jest teraz ukryty w Najświętszym Sakramencie. Znowu jest ukryty. Tak jak był ukryty przez 30 lat w Nazarecie, tak znowu jest teraz ukryty. A i to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Czy ty, Maja, możesz... Tak, wystaw to. Wariatko, ty jedna. Patrz, jak to jest wspaniale. Wyspało się i przyszło na wariactwo. No. Wyspało się. Czy Maja nie skacze po tych półkach? No właśnie, nie skacze na szczęście. Raz Gucio wskoczył tutaj na półkę z Marią i właśnie wtedy stłukł świętego Józefa, ale już mu się to więcej nie wydarzyło. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli po prostu okazałem się dzisiaj znowu w pewnych momentach moich wypowiedzi prymitywnym chamem i, że tak powiem, człowiekiem, któremu brakuje kultury, to bardzo przepraszam. Jeżeli kogoś obraziłem, uraziłem, przeraziłem, też za to serdecznie przepraszam. Moc w słabości się doskonali, co kompletnie nie tłumaczy tego, że czasami po prostu udaje nam się, że tak powiem, upaść. To znaczy udaje nam się, no po prostu czasami ten upadek przychodzi nam bardzo łatwo, jak to rzekł święty Paweł, i to też ciekawą myśl podał tutaj ksiądz z mojej parafii, który w niedzielę głosił kazanie, że zwrócił uwagę na coś takiego szczególnego w nauczaniu świętego Pawła. Może nie pokazuj ludziom, że święty Paweł bardzo często podkreślał, i pewnie sam miał z tym problem, że chociaż wiemy, co jest dobre, to i tak łatwiej nam przychodzi czynić zło. Nie, Maja? Powiedz coś jeszcze tutaj. No jest przytula sińska taka. No dobra, Przemku, Bóg zapłać, dziękuję. No Maja sporo w swoim życiu się nacierpiała, powiem wam szczerze, gdyby tutaj nie została wzięta z ulicy, to już by jej tutaj z nami nie było. Bo jak widzicie, jednego oczka Maja nie ma, czy widzi tylko prawdopodobnie jak to się mówi, kontury, o. Świętego Pawła nigdy dość, no właśnie. Właśnie zobaczcie, łagodność to jest to, o czym na przykład ojciec Krzysztof Pałys bardzo często mówi, znany dominikanin, że łagodność otwiera nas na działanie Ducha Świętego i współczesny świat potrzebuje ludzi łagodnych, nie wcale ludzi, którzy idą z ogniem Ducha Świętego i wszystko przed sobą niszczą, palą, bo Duch Święty nas wszystko przemienia. Pamiętacie, jak prorok czekał na Ducha Świętego, który nie przyszedł ani w burzy, ani w gwałtownym wichrze, ale przyszedł właśnie w łagodnym powiewie. Dlaczego? Bo Duch Święty nie dba o formę. Nie chce Duch Święty formą zasłonić samego siebie. Dlatego najczęściej i właściwie chyba tylko przez ludzi pokornych Duch Święty działał. To znaczy najwięksi święci to są ludzie najbardziej pokorni, jeżeli w ogóle można pokorę stopniować. Święty Ojciec Pio, święty Jan Maria Wianney, już nie mówiąc o Maryi, czy na przykład ojciec Dolindo Ruotolo. Ile się ten chłop nacierpiał ze strony kościoła, ze strony najbliższych, ze strony no również swoich współbraci w kapłaństwie, to no dla mnie to jest niepojęte. Co, ile on przeszedł. Jeszcze teraz wciąż jest jakiś tam problem, prawda, z tą beatyfikacją, z tą kanonizacją. Wciąż tam gdzieś biskupi jakieś jakby, no, coś tam im się, że tak powiem, nie podoba. Takie rzeczy w mocy Ducha Świętego ojciec Dolindo ogłosił, że nawet współczesnym biskupom niektóre jego tezy, hipotezy, niektóre jego wezwania do odnowy duchowej się po prostu nie mieszczą w sercu. Może nawet nie już nie w rozumie, a może właśnie bardziej w rozumie niż w sercu. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w czwartek na żywo o godzinie 19:00. Jutro materiał poświęcony właśnie temu, w jaki sposób głód należy rozumieć, co oznacza głód pojawiający się na świecie. Oczywiście nie z ekonomicznego punktu widzenia, bo głód z ekonomicznego punktu widzenia oznacza tylko tyle, że ktoś tam nie zebrał zbiorów, albo że były bardzo słabe warunki atmosferyczne i to spowodowało, że nastał głód i że ekonomicznie po prostu nie jesteśmy w stanie wszyscy skorzystać z zasobów ziemi. Głód w Piśmie Świętym oznacza też coś bardzo konkretnego. Powtórzę raz jeszcze za komentarzem biblijnym. W Piśmie Świętym głód bardzo często jest oznaką tego, że ktoś okazał Panu Bogu nieposłuszeństwo, czyli mówiąc w skrócie, najczęściej głód pojawiał się w tych społecznościach, chociaż najczęściej do Izraelitów, może nie społecznościach, najczęściej głód pojawiał się w tych okresach z historii Izraela, kiedy Izraelici okazywali Panu Bogu nieposłuszeństwo. Czyli jeżeli dziś będzie się pojawiał głód, no to znaczy, że my mamy problem z posłuszeństwem, zaczynając, że tak powiem, od samej góry. No, to już nie będę definiował, o co chodzi od samej góry. Bardzo wam raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dajcie łapki w górę, kiedy będzie Eucharystia. Nie było jeszcze Eucharystii, nic. Czytałam wszystko warto ojca Dolindo. Nadzieja wymaga wielkiego zaufania w miłosierdzie Boże, ponieważ tylko dzięki miłosierdziu możemy dostąpić przebaczenia grzechów i otrzymać łaski. Dlatego szatan będzie raczej wolał, żebyśmy rozważali różnego rodzaju wizje katastroficzne, apokaliptyczne, żebyśmy, nie wiem, organizowali pucz antyrządowy, żeby o to tutaj, prawda, zdobyć pożywienie i pochować je gdzieś tam po komórkach. No dobrze, wybudujemy spichlerze, gdzie będziemy gromadzić jedzenie, przetrwamy, nie wiem, nawałnicę, wojnę i co? Czyli sam z tym jedzeniem przetrwasz egoistycznie, tak? Wyjdziesz z tego schronu, z tego spichlerza po tej całej nawałnicy, tak zwanym ucisku, czy jakkolwiek to zdefiniować i co dalej? Myślisz, że będziesz z siebie zadowolony, tak? Że inni zginęli, ale ty byłeś przygotowany? To znaczy albo ufamy Panu Bogu, albo ufamy tylko i wyłącznie samym sobie i z własnym egoistycznym zapędom. Co nie oznacza, że mamy być ludźmi rozsądnymi, bo to jak najbardziej, tylko że rozsądek jest cnotą raczej filozoficzną niż duchową. Nas dotyczy bardziej bojaźń Boża, dar rozumu, o którym nieraz słyszeliśmy, ale to już w ogóle jakby inna kwestia. Wszystkiego raz jeszcze wam błogosławionego życzę. Dziękujemy ojcu Nazarowi Lanko, że jest z nami. Pamiętamy ojcu Lanko, który, jak już sobie na początku powiedzieliśmy, otrzymał od swojego księdza biskupa misję utworzenia parafii w ukraińskiej Aleksandrii. Jezus nie jest tylko w ukryciu, w Eucharystii objawia się w nas, jeśli pamiętam, co nam pokazały. Tak, jeden z biskupów kiedyś powiedział, to już wam mówiłem, który był więziony, chyba któryś chiński biskup, czy kardynał chiński, który był więziony no, w tamtejszym więzieniu, że no, kiedy siedział w więzieniu, nie mógł adorować Chrystusa, no to adorował Chrystusa obecnego w strażnikach, którzy do niego przychodzili, no bo każdy z nas jest uczyniony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jaka to jest głęboka wiara, ja bym w ogóle nawet tak racjonalnie, filozoficznie o to nie wpadł, że można adorować Chrystusa obecnego w drugim człowieku, nie w znaczeniu, że przychodzi do mnie papież, który mi się kojarzy ze świętością, nie mam na myśli jakiegoś konkretnego papieża, tylko ogólnie urząd. Natomiast, no właśnie, Dobra, pomódlmy się na koniec, bo tutaj tak już moje gadanie nic nie wniesie. Dajcie jeszcze proszę łapki w górę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. Tutaj żegna Was również Panna Maja. Proszę bardzo. No to jest właśnie Maja w całej swojej... O, zamknij buzię, bo ludzie patrzą. No, różowe łapki Mai Was również bardzo serdecznie pozdrawiają. I ja Wam dziękuję za to wspólne spotkanie i że od siebie nawzajem możemy się uczyć wiary. Szczęść Wam nam, Boże. Widzimy się, słyszymy o godzinie 5 rano. Jak to jeszcze, jak to mogę skończyć? A do zobaczenia najpóźniej w niebie. No, jakiś ładny zachód słońca się zrobił. No. Dzięki raz jeszcze.